Od nawrócenia wiemy, że Bóg jest łaskawy, wiemy, że okazuje nam łaskę, ale im dłużej żyjemy w Kościele, tym ciężej jest zrozumieć pewne rzeczy. Na przykład, kiedy zgrzeszymy, wydaje nam się, że Bóg może się gniewa, obraził, odwrócił od nas, bo być może wszyscy tak zrobili, ale okazuje się, że On dalej nas kocha. I ciężko jest to pojąć rozumem, bo na logikę nie powinno tak być, ale tak działa ta Boża łaska. I dlatego chciałem powiedzieć kilka rzeczy o łasce, byśmy mogli lepiej zrozumieć, jak jej doświadczać, czym ona jest, kiedy możemy na nią liczyć, a kiedy musimy się chociażby upamiętać, zanim Bóg okaże nam tą łaskę. Słowo łaska w Biblii występuje jako greckie słowo charis i oznacza pewną przychylność, pewne błogosławieństwo, szczęście można by powiedzieć. I najczęściej pada w kontekście zbawienia, ponieważ wiemy, że jesteśmy zbawieni z łaski, nie z naszych zasług, ale też bardzo często pada w kontekście darów Ducha Świętego, ponieważ dary Ducha Świętego to są dary łaski, charisma. Bardzo podobne słowo od tego samego rdzenia. I Paweł, jako taką ciekawostkę powiem, że we wszystkich swoich listach używa słowa łaska. Czy to przy pozdrawianiu, czy przy jakichś pouczeniach. W każdym jego liście możemy odnaleźć właśnie to słowo. I myślę, że nie jest to przypadek. I wiemy, że Boża łaska jest absolutnie niezasłużona. W takim sensie, że nigdy nie zdołamy ponieść rzeczywistej ceny tej łaski. Tak? Wiemy, że Jezus umarł za nas, zbawienie mamy za darmo, przynajmniej tak mówimy, ale my nie ponosimy ceny tej, którą poniósł Jezus, z kolei ponosimy swoją cenę, chociażby cenę wiary, cenę nawrócenia, cenę wytrwania do końca. Nie jest to pełna cena zbawienia. Nie można powiedzieć, że skoro uwierzyliśmy, trwamy przy Bogu, to zasłużyliśmy na coś u Niego, ale jest to nasza cena, ten kawałek całości. Więc łaska jest absolutnie niezasłużona w pełni, ale to nie znaczy, że my mamy już nic nie robić w związku z tym, tylko czekać, aż Bóg nie wiadomo kiedy, nie wiadomo na kogo wyleje tą łaskę. Boża łaska ma określone pewne właściwości oraz warunki jej udzielania. To nie jest tak, że Bóg na chybił trafił, zsyła łaskę tam, gdzie został zbór czy jakaś osoba wylosowana, jak w totolotku. Zaraz zobaczymy na podstawie różnych fragmentów z Biblii, że łaskę da się zamknąć przynajmniej w jakieś ramy częściowe. Nie zgłębimy jej do końca, ponieważ ona jest wyrazem tego niepojętego, dobrego, miłosiernego i łaskawego Boga, ale możemy się dowiedzieć kilku rzeczy z Biblii o łasce, po to, by ją zrozumieć, po to, by wiedzieć, jak można żyć, jak się jej spodziewać, jak być przez Boga błogosławionym. I w Psalmie 18, w 36 wersecie czytamy, że takie słowa: dajesz mi tarczę zbawienia swego i prawica Twoja wspiera mnie, a łaskawość Twoja czyni mnie wielkim. Piękne słowa. Wybrałem ten werset na początek, bo mówi on o tym, że łaska potrafi uczynić człowieka wielkim. To nie sam człowiek z siebie poprzez swoje jakieś zasługi, starania, talenty sprawia, że jest wielki, czy to w oczach ludzi, czy Boga tym bardziej, ale to właśnie za sprawą łaski tacy ludzie jak Abraham, Mojżesz, Dawid, Eliasz, Izajasz i wielu innych za sprawą Bożej łaski stali się wielcy. Nie za sprawą swojego urodzenia jakiegoś szlachetnego, nie za sprawą tego, że byli bardziej zahartowani, zdyscyplinowani od nas, ale za sprawą Bożej łaski. Ona sprawiła, że stali się wielcy i skoro Bóg jest ten sam, Jego łaska jest taka sama dzisiaj, to znaczy, że każdy z nas za sprawą Bożej łaski może się stać wielki dla Boga. Jest to dobra informacja dla nas. Tym bardziej chciałbym właśnie poruszyć ten temat. Zobaczmy, co pisze ewangelista Łukasz, 2 rozdział, 52 wiersz. Jezusowi zaś przybywało mądrości i wzrostu oraz łaski u Boga i u ludzi. Jezus jest naszym Bogiem, naszym Panem, ale jest też wzorem do naśladowania, prawda? Mówiąc, że jesteśmy chrześcijanami, mamy na myśli to nie tylko, że wierzymy, że Jezus istniał, żył i wierzymy w to, ale my Go naśladujemy, jesteśmy Jego naśladowcami. Chcemy żyć tak jak On, wierzyć tak jak On, działać tak jak On. I skoro czytamy o Jezusie, że On wzrastał w łasce, to znaczy, że jest to dla nas informacja, że my jako Jego naśladowcy również nie tylko powinniśmy wierzyć czy czekać na łaskę, ale powinniśmy w niej wzrastać. Jest to nasze zadanie. I gdy rodzimy się, wiemy, że jesteśmy mali wzrostem i też mądrością. Później to się zmienia. Nasz wzrost się powiększa, nasza mądrość się pogłębia. I Jezus wzrastał nie tylko w wzroście fizycznym i w mądrości, ale też w łasce. Więc łaska jest czymś zmiennym, dynamicznym, takim mobilnym. To nie jest coś, co jest albo nie ma, albo jest u jednej osoby, a u innej nie ma, ale jest to coś, co może się zmieniać. Możemy wzrastać w niej. I to też jest dobra informacja, bo niezależnie od tego, czy czujemy się ludźmi błogosławionymi i pełnymi łaski, czy nie, może się to zmienić. Łaski może przybywać, wierzę, że Bóg tego chce i Jezus jest idealnym przykładem tego, że jest to możliwe, nie tylko dla Niego, jako dla Boga, ale dla nas, jako Jego naśladowców. W Księdze Wyjścia w 20 rozdziale, 6 wersecie czytamy o takich dwóch bardzo ważnych właściwościach łaski. A okazuje łaskę do tysięcznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i którzy przestrzegają moich przykazań. I tymi właściwościami łaski to jest to, że jest ona dla wszystkich i jest ona na wieki. Nie jest tylko dla wybranych ludzi i nie jest tylko przez bardzo krótki czas dostępna dla nas, ale ten werset mówi, że jest ona dla wszystkich i na zawsze. A czemu uważam, że tak jest? Ponieważ ten werset mówi, że łaska jest okazywana do tysięcznego pokolenia. Pokolenie można założyć, że jest to około 30 lat, a więc 1000 pokoleń daje nam 30 tysięcy lat. Biblia nas uczy, że świat ma około 6 tysięcy lat, więc zakładając, że Jezus przyszedłby nawet za 1000 czy 2000 lat, w co osobiście nie wierzę, myślę, że będzie to zdecydowanie szybciej, ale gdyby tak było, to zostaje jeszcze zapasu 20 tysięcy lat łaski. Czyli z takiej prostej matematyki okazuje się, że łaska jest na zawsze, dla wszystkich. Ona nie ustanie. My mówimy, że jest teraz czas łaski, tak, amen, jest czas łaski, ale on będzie do końca świata, bo Bóg daje szansę każdemu człowiekowi, żeby go poznał, żeby się nawrócił, żeby żył pełnią życia chrześcijańskiego. Więc łaska jest dla wszystkich i na zawsze. Ale to nie znaczy, że każdy z nas w każdym czasie będzie doświadczać tej łaski. Wiemy to na podstawie chociażby własnego życia chrześcijańskiego, że nie zawsze tak jest. Jest czas gorszy, czas lepszy, ponieważ to, że Bóg oferuje tę łaskę każdemu i zawsze, właśnie nie oznacza, że każdy zawsze będzie jej doświadczać. A więc kolejne pytanie, które chciałem zadać, to kto doświadczy tej łaski? Skoro jest ona dostępna, to kto jej doświadczy? Czytamy o Noem, że Noe znalazł łaskę w oczach Pana. Jak myślicie, czy Noe szedł sobie ulicą po pustyni, szukał drewna na arkę i nagle gdzieś tam znalazł łaskę leżącą na boku? No chyba tak nie było, prawda? Nie znalazł jej przez przypadek, nie leżała na ulicy. Jeśli Noe ją znalazł, to znaczy, że po pierwsze da się znaleźć łaskę, a po drugie to znaczy, że trzeba jej szukać. Inny werset mówi, szukajcie, a znajdziecie. Można to właśnie użyć w stosunku do łaski. Szukajcie Bożej łaski, zabiegajcie o nią, a Bóg dał nam taką obietnicę, że ją znajdziemy. I skoro Noe znalazł łaskę, to czemu dzisiaj my mielibyśmy jej nie znaleźć? Pytanie tylko, czy jej szukamy? Czy może siedzimy gdzieś tam w ławce w kościele, w domu i liczymy, że Bóg właśnie tak wylosuje nas, z jakiejś puli chrześcijan, nie wiadomo czemu i dlaczego, po co. Tak nie jest. Łaskę trzeba szukać, łaskę można znaleźć, o ile poniesiemy ten trud szukania. Noe, wiemy, nie był niedzielnym chrześcijaninem czy jakimś słabym wierzącym, ale to był człowiek ufający Bogu, szukający Boga na co dzień, ufający Mu i podporządkowujący się Bogu. Potrafił zbudować statek na pustyni. To wymaga wielkiej wiary, więc on jest przykładem tego, że my, jeśli chcemy być ludźmi obdarowanymi łaską, musimy cechować się właśnie taką postawą jak Noe. W Księdze Wyjścia w 28 rozdziale, 38 wersecie czytamy o Aaronie takie dziwne dzisiaj słowa, ale prawda o Bogu jest ta sama. Zobaczmy. Aaron będzie go miał na czole, ponieważ Aaron będzie nosił uchybienia popełnione przy świętych ofiarach, które składać będą synowie izraelscy przy wszystkich swoich świętych darach. I będzie zawsze na jego czole dla zjednania im łaski Pana. Wiadomo, jest to Stary Testament, są to przepisy, które już nas niekoniecznie dotyczą, wszystkie, ale widzimy, że Aaron dostał polecenie od Boga, by mieć pewien znak na czole, który sprawi, że zjedna łaskę Boga. I my dzisiaj, absolutnie nie zachęcam nas do tego, byśmy robili sobie takie znaki jak Aaron, ale ta prawda może nas uczyć tego, że jednak człowiek może się czymś wyróżniać, czymś cechować, coś może być widoczne w życiu człowieka, co będzie widzieć Bóg, będą widzieć inni ludzie i na co też Bóg odpowie. To będzie taki znak między Bogiem a człowiekiem, znak przymierza, na który Bóg odpowie, żeby łaskę da się zjednać, spełniając pewne Boże warunki. Dla Aarona były to takie warunki, my mamy troszkę inne warunki w Nowym Przymierzu. Co może być takim znakiem? Na przykład my dzisiaj możemy być oznakowani naszą wiarą, naszym podejściem do Boga. Czytamy w Nowym Testamencie o pewnej woni Chrystusa, która się unosi wśród wierzących. Nie zawsze tak jest, nie zawsze to widać, czuć, ale są takie momenty w naszym życiu, w życiu Kościoła, kiedy Kościół jest tak blisko Boga, ludzie są tak oddani Bogu, że to widać, wręcz tak namacalnie to czuć. To jest znak zarówno dla niewierzących, że Bóg jest w tym miejscu, znak dla wszystkich demonów, aniołów i znak dla Boga, że to miejsce jest miejscem panowania Jego. Nehemiasz pisze słowa: jesteś Bogiem wielkim i strasznym, który dotrzymuje przymierza i okazuje łaskę tym, co Go miłują i przestrzegają Jego przykazań. Nehemiasz, tak jak wielu innych Bożych ludzi, mężów, niejednokrotnie doświadczał tej łaski i myślę, że mógłby nas nie tylko w tym wersecie pouczyć, ale w wielu innych fragmentach, w jaki sposób można doświadczać tej łaski. Tutaj czytamy, że takim kryterium doświadczenia łaski jest miłość do Boga i przestrzeganie Jego przykazań. Jeśli spełniamy te dwa warunki, jeśli staramy się, dążymy do tego, to Bóg odpowiada swoją łaską. Bóg obiecuje wręcz łaskę takim ludziom. Jeśli kochasz Boga i nie przestrzegasz Jego przykazań, no to można poddać wątpliwość tą miłość. Można poddać wątpliwość, czy naprawdę się nawróciłeś, albo czy masz dobry czas z Bogiem. Bóg nigdzie nie obiecuje grzesznikom łaski, chociaż wiemy, że tak się zdarza. Bóg obiecuje świętym swoje zaopatrzenie, łaskę, błogosławieństwo. I to też nie jest zasada, która w 100% musi się sprawdzić. Bo przecież nie my będziemy dyktować Bogu warunki, kiedy ma nam błogosławić, kiedy ma okazywać swoją łaskę, ale są to pewne wskazówki, które On nam zostawia, bo są wielce prawdopodobne, że nas zaprowadzą tam, gdzie mają nas doprowadzić. Bóg jest Bogiem kochającym, łaskawym, więc może okazać łaskę i grzesznikowi, i bezbożnikowi, i komuś kompletnie niewierzącemu, ponieważ jest Bogiem kochającym i łaskawym, ale jednak to są pojedyncze akty łaski. Nikt nie chodzi w łasce non-stop, jeśli nie kocha Boga, jeśli nie służy Mu. Zobaczmy, co mówi nam Księga Powtórzonego Prawa, 33 rozdział, 23 wers. A o Naftalim rzekł: Naftali jest syty łaski i pełen błogosławieństwa Pana. Zachodem i południem niech zawładnie. O wielu ludziach można by powiedzieć, że doświadczyli łaski Bożej. Ale o Naftalim jest powiedziane coś szczególnego. Jest powiedziane, że był syty łaski. Czyli nie tylko miał tyle łaski, ile jest mu potrzeba, może tyle, ile się modlił o nią, ale on miał jej zdecydowanie nadmiar, więcej niż potrzebował, może nawet więcej niż prosił Boga. On był syty tej łaski. Tak jak można to porównać do naszego fizycznego życia. Możemy zjeść małe śniadanie, możemy zjeść duże śniadanie, ale możemy tak się najeść, że przez cały dzień będziemy syci. Nie będziemy czuć głodu aż do wieczora. I tak samo może być z łaską. Możemy jej doświadczyć raz, dwa, trzy, ale możemy być syci tej łaski w taki sposób, że będziemy po prostu w niej chodzić i nie będziemy odczuwać żadnych braków. Bóg będzie przy nas, Bóg będzie nas prowadził. I pytanie do nas, czy czujemy się dzisiaj syci łaski? Nie czy wierzymy w łaskawego Boga, ale czy czujemy się syci łaski. Myślę, że każdy odpowie sobie zgodnie ze swoim sumieniem, ale niezależnie od tego, jak brzmi ta odpowiedź, to nie zmienia faktu, że ten stan może się zmienić. Że możemy tak poprowadzić swoje duchowe życie, że już jutro doświadczymy tej łaski, albo jeszcze dziś i będziemy syci. Otóż teraz starajcie się przebłagać Boga, aby się nad wami zmiłował. Od was to zależy, czy może on okazać wam przychylność, mówi Pan Zastępów. Są to słowa Malachiasza. I zgodzę się z tym, powiedziałem też to wcześniej, że Bóg jest Bogiem niezależnym, suwerennym. Nie można mu dyktować warunków, kiedy i komu ma okazać łaskę. Ale też nie jest prawdą, że Bóg nie jest zainteresowany tym, jak się modlimy, jak żyjemy i w żaden sposób nie można na niego wpłynąć. Bóg jest bardzo zainteresowany naszym życiem, naszym stanem, naszymi emocjami, ponieważ nas kocha. I w związku z tym zaprasza nas do relacji ze sobą i mówi, że ja zrobiłem już pierwszy krok, udostępniłem ci łaskę, teraz ty wyciągnij po nią rękę, szukaj jej tak jak Noe, bądź nią syty tak jak Naftali. Jest to możliwe dla każdego człowieka. W wielu miejscach to widzimy w Biblii, że Bóg jest otwarty na współpracę z nami i oczekuje odpowiedniej postawy od każdego wierzącego. On nie chce być Bogiem leniuchów, ale chce być Bogiem ludzi, którzy za Nim idą, którzy są posłuszni, aktywni, którzy znają samego Boga, Jego obietnice i się ich chwytają. Nie z pychy, nie z jakichś nieszczerych i złych chęci, ale właśnie ze znajomości Boga to wynika taka postawa. On czasem czeka ze swoim planem, aż my spełnimy pewne jego warunki. On nie chce, byśmy szli na skróty, byśmy doświadczali jego prowadzenia bez wyznawania na przykład grzechów. On powiedział wprost, że naszym zadaniem jest wyznać ten grzech, nawrócić się do niego, szukać go całym sercem, jego sprawiedliwości, jego królestwa, a dopiero wtedy inne rzeczy będą nam dodane. Bóg i jego zmiłowanie w pewien sposób jest uzależnione naszym staraniom. Ale tylko dlatego, że on tak to zaplanował, wymyślił i nam to udostępnił, a nie dlatego, że my mamy jakąś władzę nad Bogiem. Bóg nie wybiera ludzi na chybił trafił, ale on patrzy na serca. Dobrze znamy ten werset. On patrzy na serce, bada je i widzi, co w nim się kryje. Więc możemy oszukiwać innych, możemy oszukiwać samych siebie, ale On wie, jaka jest prawda. On wie, czy mamy to serce szczere, szukające Go, czy tylko wielbimy Go swoimi ustami. Zachariasz mówi: nawróćcie się do mnie, mówi Pan Zastępów, a ja zwrócę się do was, mówi Pan Zastępów. Czyli kolejny prorok potwierdza zasadę, że Bóg czeka, aż my schwycimy go za tą rękę, ponieważ on już wcześniej ją do nas wyciągnął. To nie jest tak, że on nic nie robi, jest uparty i czeka, aż my zrobimy pierwszy krok. Wręcz przeciwnie, on już zrobił ten pierwszy krok i zachęca nas, byśmy my ze swojej strony zrobili to, co do nas należy. Bóg pragnie być z nami, ale pytanie, czy my tak samo pragniemy być z Nim? Bóg pragnie udzielać nam swojej łaski, ale pytanie, czy my tak samo pragniemy tej łaski? Czy rzeczywiście staramy się o to, by żyć w zgodzie z Jego standardami, by żyć życiem błogosławionym, pełnym łaski? Jeśli my zrobimy to, co On chce, On zrobi z pewnością to, czego my potrzebujemy. Ponieważ to nie my, powtarzam, mamy dyktować warunki Bogu, ale On już wcześniej wymyślił te wszystkie zasady. Jakub w 4 rozdziale swojego listu, w 6 wersecie pisze, że Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym łaskę daje. Znamy bardzo dobrze ten werset i on po raz kolejny mówi, że są pewne kryteria, komu Bóg udziela tej łaski, a komu nie. I nie chodzi mi o te pojedyncze akty łaski, ale o życie w ciągłej łasce, pod łaską. Łaska jest czymś, na co, powtarzam, nie zasłużyliśmy i czego Bóg nie musi okazywać, ale zechciał. Dał nam taką możliwość, dał nam tę obietnicę i powiedział, kto może spodziewać się łaski. Jakub mówi o tym, że ci, którzy są pyszni i którzy się przeciwstawiają Bogu, no to nie za bardzo mogą liczyć na tą łaskę. Oczywiście mogą jej doświadczyć, ale bardziej liczyć na nią mogą ci, którzy są pokorni, którzy mają odpowiednią postawę wobec Boga. I to nie znaczy, że pokorą można zasłużyć na łaskę, że jeśli jestem pokorny, no to mi się łaska należy. Bóg tak powiedział, to ja wręcz z taką pretensją do Niego przychodzę w modlitwie i mówię, gdzie jest ta łaska? Przecież jestem pokorny i nie ma jej, tak? Chociażby po historii Joba możemy zobaczyć, że nie jest to reguła, która się w 100% sprawdza. Jest to pewna prawda Boża, którą Bóg nam objawił, która ma nam pomóc w codziennym funkcjonowaniu, a nie która ma być pretekstem do złej postawy wobec Boga, właśnie takiej pretensjonalnej. Będąc pokornym, możemy liczyć na łaskę, ponieważ Bóg ją obiecuje przy takiej postawie, ale to nie jest jedyne kryterium. Paweł do Tymoteusza pisze, nie zaniedbuj daru łaski, który masz, a który został ci udzielony na podstawie prorockiego orzeczenia przez włożenie rąk starszych. I skoro Paweł do swojego młodszego kolegi pisze takie słowa, to znaczy, że jest niebezpieczeństwo, że było takie niebezpieczeństwo, że Tymoteusz mógł zaniedbać łaskę, zaniedbać dary łaski. A skoro on mógł zaniedbać jako święty człowiek, no to my też możemy zaniedbać nasze dary łaski, naszą łaskę, którą Bóg nam okazuje lub chce okazać. Łaskę i Boże dary da się zaniedbać i da się je w pewien sposób zmarnować, nie wykorzystywać. Znamy przypowieść o talentach, gdzie jeden ze sług zakopał wszystko, co dostał. Myślał, że jego pan tego chce, że skoro coś ma, to nie będzie ryzykować, ale to schowa. Wiemy po tej historii, że nie była to dobra postawa, że Bóg raczej oczekuje, że jeśli coś nam daje, to nie po to, byśmy to zakopali, schowali, ale po to, żebyśmy tym obracali, byśmy tego używali, pomnażali. I właśnie tak jest z łaską. Bóg nie okazuje nam łaski po to, byśmy się cieszyli, że Bóg nam błogosławi i jesteśmy Jego ulubionymi dziećmi. Wcale tak nie jest. Bóg nam okazuje łaskę po to, byśmy mogli Go chwalić i po to, byśmy mogli ją przekazywać dalej. Byśmy mogli dzielić się tym, co Bóg nam dał. Byśmy budowali Kościół w oparciu o Bożą łaskę i Boże dary łaski. Tak jak Tymoteusz dostał pewne dary łaski i został pastorem Kościoła. Został starszym. Nie dlatego, że Bóg go bardziej umiłował niż kogoś innego, ale dlatego, bo był świadomy, że to, co ma, nie jest jego zasługą i nie jest też jego własnością. On jest Bożym szafarzem, który ma służyć Bogu i wykorzystywać to, co On daje. Więc co możemy zrobić, żeby nie zaniedbywać łaski? W księdze, w liście do Hebrajczyków w 4 rozdziale, 16 wersecie czytamy: przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Czyli znowu tutaj jest pokazane nasze działanie. Co mamy zrobić? Przystąpić z ufną odwagą do tronu łaski. Czyli nie tylko przyjść do Boga, ale z ufnością to zrobić. A po co? Po to, by korzystać z tego, co On dla nas przygotował. Nie tylko z różnych błogosławieństw, ale z łaski, którą też jest Jego obecność. Jego obecność przy nas. To jest największa łaska dla nas. Nie tylko wtedy, kiedy Bóg nam pomaga materialnie, nie tylko kiedy Bóg nam błogosławi w różny sposób, ale kiedy po prostu przy nas jest. Jest to największa łaska i największe błogosławieństwo, jakie może spotkać człowieka. Ale ten werset mówi, żeby przystąpić, żeby znaleźć. Czyli znowu jest to działanie, jest to wskazówka dla nas, po prostu ruszmy się, zróbmy coś, żeby było lepiej w naszym życiu. Działajmy po prostu, przystąpmy do tego tronu łaski, znajdźmy ją, bo ona jest ku pomocy. Bez niej ciężko jest prowadzić życie chrześcijańskie, jest to wręcz niemożliwe na dłuższą metę. I co można zrobić dalej? Oprócz tego, żeby szukać, żeby przystąpić, żeby skłonić się do Boga. Piotr w pierwszym swoim liście mówi, żeby usługiwać jedni drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał, jako dobrzy szafarze rozliczonej łaski Bożej. I ktoś mógłby powiedzieć, no tak, ale ja nie mam żadnej łaski, nie czuję się człowiekiem, który jest obdarowany łaskawie przez Boga. Ale jest to zdecydowanie kłamstwo, nieprawda, ponieważ każdy w jakiś sposób jest przez Boga błogosławiony i każdy ileś tej łaski ma. Nieważne, czy wierzysz w to, że masz łaskę, czy nie, jako chrześcijanin jesteś właśnie tym szafarzem łaski. Jesteśmy zapieczętowani Duchem Świętym. To jest Boża łaska. Bóg dał nam zbawienie. To jest Boża łaska. Bóg dał nam dzisiaj kolejny dzień. Jest to Boża łaska. Wielu z nas przyjechało tutaj samochodem. Jest to Boża łaska. Każdy z nas jest w jakiś sposób błogosławiony przez Boga. I pytanie, co z tą łaską robimy? Czy usługujemy też innym, czy ją zachowujemy dla siebie? Jeśli ją zachowujemy dla siebie, to prędzej czy później ona ustanie, ponieważ docelowo Boża łaska nie jest tylko dla nas, ale jest dla Kościoła, jest dla Bożego świadectwa, by inni ludzie widzieli, że chodzimy z Bogiem, że nie jesteśmy egoistami, że to nie jest z nas, ale Bóg nas prowadzi, nam błogosławi. Więc co możemy zrobić? Jeśli mamy jakieś pieniądze, nie uważajmy, że to są wszystko nasze pieniądze. Dajmy tą dziesięcinę, pomóżmy biednym. Tak? Jeśli ktoś nas prosi o kanapkę, może o pieniądze, to ciężko dzisiaj dawać, bo nie wiadomo na co pójdą, ale jeśli ktoś prosi nas o jedzenie, dajmy mu. Jeśli mamy dom, zapraszajmy tam ludzi. Karmy ich, pojmy, mówmy świadectwa. Jeśli mamy samochód, co za przeszkoda na naszej drodze, byśmy kogoś podwieźli do kościoła, byśmy komuś pomogli, temu, kto nie ma tego samochodu. Jeśli mamy jakiekolwiek dary, czy to materialne, czy to intelektualne, czy to naturalne, czy ponadnaturalne, o których Biblia też mówi, że każdy wierzący takie ma, musimy się z nich w jakiś sposób rozliczyć prędzej czy później. Jak staniemy przed Bogiem, On nas zapyta, co zrobiłeś z tym, co Ci dałem? Iloma osobom pomogłeś poprzez łaskę, którą ja Ci okazałem? Jeśli mamy jakieś dary, jesteśmy przez Boga zobowiązani do tego, by je rozwijać i usługiwać nimi wobec innych osób. Tak jak potrafimy, wykorzystujmy wszystkie dary, jakie Bóg daje. Więc pytanie na koniec. Czy łaska ma jakąś cenę? Czy ta cena jest tania, czy jest wysoka? Mówiłem na początku, że Jezus poniósł wysoką cenę. My takiej ceny nie musimy ponosić, co nie oznacza, że mamy łaskę całkiem za darmo, że to jest tania łaska. Bo tak nie jest. Ta łaska ma pewne właściwości, ponieważ jest skierowana do wszystkich, da się ją znaleźć. Można sobie zjednać tą łaskę u Boga, można ją zaniedbać również, łaski może przybywać. Możemy się też czuć w ogóle odepchnięci od Bożej łaski. Można być ją nasycony ostatecznie. Ale ceną łaski, jak czytaliśmy, jest pokora, jest zaufanie Bogu, jest miłość do Niego, jest przestrzeganie Bożego prawa, bogobojność, nadzieja, znajomość Bożych obietnic i spodziewanie się ich. Jest naprawdę dużo tych kryteriów i dużo ceny, jaką musimy ponieść jako chrześcijanie, jeśli chcemy doświadczać nie jakichś pojedynczych aktów łaski, ale jeśli chcemy być otoczeni tą łaską na co dzień, chodzić w niej, żyć w niej. Więc zadajmy sobie jeszcze na koniec takie pytanie, czy wiedziałem o tych kryteriach, czy spełniam je, czy żyję tak, żeby Bóg z przyjemnością, z radością i w zgodzie ze swoimi obietnicami błogosławił mi, czy może jestem kompletnym zaprzeczeniem tych wszystkich cech i muszę się upamiętać, jak to jest. Bóg pragnie otoczyć nas swoją łaską. Pragnie otoczyć nasze domy, nasze dzieci, pragnie to robić do tysięcznego pokolenia, czyli innymi słowy do końca świata. Ale nie robi tego na chybił trafił. Robi to w mądrości i też w łaskawości, ponieważ nie musi tego zrobić. I chciałem zachęcić nas tym słowem, zaraz będziemy też się modlić, byśmy zabiegali o to, by być syci łaski. Byśmy nie zadowalali się tylko, że o, w niedzielę było cudowne nabożeństwo, czuję się taki błogosławiony, Bóg jest przy mnie, a potem w tygodniu to ulatuje gdzieś, uchodzi. Bądźmy syci łaski na co dzień, chodźmy w niej. Wtedy nasze życie duchowe będzie obfitować w Bożą obecność i też w Boże cuda, bo Bóg nie będzie musiał się wstydzić. O, to ten chrześcijanin, no tak nie za bardzo u niego to życie duchowe wygląda, ale Bóg będzie dumny. To jest mój człowiek, to jest mój syn, moja córka, to jest mój umiłowany. Chciałbym, by Bóg był dumny ze mnie, z naszego zboru, kiedy patrzy na nasze zebrania, czy niedzielne spotkania, czy środowe, czy jakiekolwiek inne. Chciałbym, by patrzył na nas i mówił, o, to jest mój Kościół. To są ludzie, którzy mnie szczerze pragną. To są ludzie, którym z przyjemnością pobłogosławię. I wiemy, przez lata Bóg błogosławił nam jako Kościołowi. Ale czy jesteśmy syci? Czy nie mogłoby być tego więcej? Zawsze może być. Więc czemu nie mielibyśmy się jeszcze bardziej starać, jeszcze bardziej podążać za Nim i oddawać wszystko to, co Jego nie chwali? Zapraszam, pomódlmy się teraz. Zbadajmy swoje serce i prośmy Boga o łaskę, ale też działajmy w taki sposób, by On w zgodzie ze swoimi obietnicami mógł jej nam udzielać.